Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Zaczynamy nowy tydzień, a moim Państwa gościem jest wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No przyznam, że ja już wiem, bo poza anteną usłyszałem, co pan minister chciałby zdradzić słuchaczom Radia Szczecin jako pierwszym. Ważna informacja dotycząca Zośki, czyli zachodniego obejścia Szczecina. Mieliśmy otwarcie kopert i okazało się, że brakuje, i to nie mało brakuje, ale są dobre wieści.
Wieści są bardzo dobre, właśnie zostali wybrani wykonawcy, dlatego że nasz rząd przeznaczył dodatkowe pieniądze na realizację inwestycji, którą uznajemy za strategiczną, kluczową dla rozwoju Szczecina i całego regionu. Zwiększyliśmy finanse na realizację Zośki o 780 milionów złotych dodatkowe, co znaczy, że na inwestycję, która jest kluczowa dla Szczecina i naszego regionu, przeznacza nasz rząd kwotę 8 miliardów 317 milionów złotych. Są to największe w historii naszego województwa, naszego miasta pieniądze, które tutaj są przeznaczane na realizację inwestycji drogowej. Jest to kluczowe, dlatego że pozwoli wyprowadzić tiry z centrum miasta, pozwoli dużo szybciej mieszkańcom Szczecina i Polic dojechać nad morze, więc jest to inwestycja, na którą czekamy od 30 lat i w końcu jest ona realizowana i to nie tylko już na papierze, bo już teraz trwa budowa węzłów, które będą zaczynać się właśnie w ramach Zośki, czyli budowa węzła Kołbaskowo i Szczecin Południe, czyli tam, gdzie realizowana jest drugi etap obwodnicy Warzymyc i Przedsławia. Na ten cel nasz rząd też przeznaczył ponad 400 milionów złotych, więc ci, którzy będą przejeżdżać już za Przedsławiem albo na wysokości autostrady A6 przed Kołbaskową, zobaczą pracujące buldożery i koparki, które już tam pełną parą wykonują swoją robotę. To właśnie tam zacznie się Zośka i będzie nas prowadzić aż do Polic i później tunelem 5-kilometrowym najdłuższym pod Odrą, a w sumie nawet dwoma tunelami, więc gigantyczne przedsięwzięcie, największe w historii chyba Szczecina i tego obszaru i chcę powiedzieć z wielką satysfakcją, że robimy to, mamy pieniądze zapewnione. Wszystko idzie zgodnie
jak
z planem.
Jak ktoś ogląda nas na Radio Szczecin.pl czy na naszym radiowym Facebooku, to widać u pana wiceministra uśmiech od ucha do ucha wręcz.
Oczywiście, że jestem zadowolony, dlatego że to jest temat, o którym mówi się od lat.
A od jak... 30, w 2030 pojedziemy?
Tymi odcinkami drogowymi pojedziemy szybciej, dlatego że ich realizacja, czyli tego odcinka od Kołbaskowa do węzła do Łuje, od węzła do Łuje do Polic, potrwa mniej więcej 3 lata, więc myślę, że 29 to już jest maksymalny czas, kiedy zostaną te odcinki oddane. No i trzeci, ten najdłuższy, tunelowy, no on będzie oddany 3 lata później z racji tego, że to jest bardzo zaawansowane technologicznie przedsięwzięcie, musi być zbudowana specjalna maszyna do drążenia tych tuneli. Tylko dla porównania mogę państwu powiedzieć, że z tej kwoty 8 miliardów 300 milionów złotych ta część tunelowa będzie kosztować prawie 5,5 miliarda. To pokazuje skalę tego przedsięwzięcia. 5-kilometrowy tunel, dwie nawy w środku, dwie jezdnie, każda po dwa pasy, więc myślę, że to jest bardzo zaawansowane przedsięwzięcie infrastrukturalne, ale jestem zadowolony, dlatego że realizujemy inwestycję, o której tak wiele się lat mówiło, która była trochę w sferze marzeń zawsze. Przygotowywane były dokumentacje, wpisywano gdzieś na listę jakichś zadań, tylko nigdy nie było na to finansowania. Jak się pomyśli o tym, jaka to jest kwota, ponad 8 miliardów złotych, to wszyscy się łapali za głowę, ale zrobiliśmy to. Uznaliśmy tę drogę za kluczową, po to jesteśmy silną reprezentacją Szczecina i Pomorza Zachodniego w rządzie, aby takie projekty po prostu dowozić i robimy to.
To tym tunelem, całą obwodnicą, całą Zośką pojedziemy w...
Cała Zośka to myślę, że będzie 32 najpóźniej, dlatego że no, te wcześniejsze odcinki drogowe będą gotowe szybciej, ale my stanęliśmy przed takim dylematem, czy robić jeden odcinek, potem rozpisywać przetargi na następne. Nie, doszliśmy do wniosku, że jak robić, to wszystko.
Jakie firmy wygrały? Które firmy?
Już panu mówię, panie redaktorze, znane? Pozwoli pan, że sięgnę do notatek. Więc tak, odcinek Kołbaskowo do Łuje wygrała firma POR, to jest wartość ponad 770 milionów złotych. Mhm. Odcinek Dołuje Police wygrała firma NDI, 690, prawie 5 milionów złotych. I odcinek Police Goleniów, czyli ten najbardziej tunelami. Wymagający mhm. z tunelami, wygrało konsorcjum firm NDI oraz Dogus. Tych, którzy są zainteresowani, już zachęcam na sprawdzenie, zachęcam do sprawdzenia szczegółów na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Właśnie się one pojawiły. Wielka sprawa.
Proszę powiedzieć jeszcze, to nie jest tak, że te firmy dzisiaj wchodzą na budowę, tam jest jeszcze czas na odwołanie ewentualne, tak?
Tak jest, zgadza się, panie redaktorze.
Ale to formalności, jak rozumiem.
Tak jest. Najważniejsze było to, żeby zgadzały się pieniądze, bo jeżeli oferty są droższe niż przewidziany budżet, to to wtedy nie można realizować wszystkich działań. Więc w piątek w Ministerstwie Infrastruktury pan minister Dariusz Klimczak podpisał program inwestycyjny dla Zośki, gdzie jest kwota 8 miliardów 300 milionów złotych i to daje zielone światło do wyboru wykonawców. Wykonawcy zostali przez Generalną Dyrekcję wybrani i teraz z punktu widzenia formalnych spraw jest 10 dni na złożenie odwołań. Podejrzewam, że z racji tego, że to są bardzo wartościowe kontrakty okay. i po prostu firmy się o nie będą bić, bo w sumie w przetargach chyba było na wszystkie trzy odcinki chyba prawie 25 ofert. Mhm. To było bardzo dużo, więc myślę, że te formalności jeszcze będą musiały zostać zrealizowane, ale jeżeli nie zostaną złożone odwołania i protesty, no to myślę, że jeszcze w tym roku, pod koniec roku będziemy w stanie podpisać pierwsze umowy, bo tam są te trzy odcinki, które były realizowane w ramach trzech oddzielnych przetargów, więc jeżeli zostanie to podpisane, no to firma przygotowuje tylko już projekt wykonawczy, bo dokumentacja jest gotowa i wchodzi na budowę.
Jak będzie gotowe zachodnie obejście Szczecina, to pan w tym czasie w Szpinakowym Pałacu będzie siedział jako prezydent miasta. Taki jest plan?
Nie wiem, co przyniesie przyszłość.
Zapowiedział pan, że pan wystartuje.
Zostałem zapytany, czy jestem gotowy wystartować i tak potwierdziłem, jestem gotowy wystartować, bo ja całą swoją pracę skupiam bardzo mocno na tym, żeby realizować sprawy, które są ważne dla Szczecina. No, myślę, że to, o czym teraz mówię, no, jest jednym tylko z tego przykładów i realizując działania w ministerstwie, podejmuję takie działania, żeby jak najwięcej inwestycji, które są istotne dla naszego miasta, zostało sfinansowanych z rządu właśnie po to, aby Szczecin mógł się rozwijać. Natomiast co przyniesie przyszłość? Zobaczymy. Ja jestem gotowy. Ja byłem już gotowy półtora roku temu. Podjęliśmy decyzję, że w ramach mojej pracy w rządzie kontynuuję tę pracę po to, aby jak najwięcej dobrych rzeczy dla Szczecina zrealizować. Natomiast do wyborów samorządowych jeszcze jest trochę czasu. Ja cały czas podkreślam, jestem gotowy, bo Szczecin jest priorytetem. Zawsze dla Szczecina pracowałem i chcę to robić dalej.
Trzeba mieć bardzo bujną wyobraźnię, aby składać takie deklaracje na 3,5 roku przed wyborami, stwierdził szczeciński radny PiSu Krzysztof Romianowski we wczorajszej kawiarence politycznej w Radiu Szczecin.
No, myślę, że skuteczni politycy to są tacy, którzy wiedzą, czego chcą.
Jednocześnie limit dwóch kadencji dla władz samorządowych powinien zostać zniesiony, stwierdził premier Donald Tusk. No i wtedy być może rywalizowałby pan z Piotrem Krzystkiem, który no, na dziś będzie musiał zakończyć swoją polityczną karierę w Szczecinie jako prezydent, ale jeżeli ten limit zostanie zniesiony, to nie wiadomo, jaką decyzję podejmie.
Panie redaktorze, ja wychodzę z takiego założenia, jeżeli ktoś ma plan, określony cel i dobre pomysły, to nie może się oglądać na to, z kim będzie realizował, tylko musi robić swoje. Zawsze tak robiłem i zawsze tak będę robić, więc dla mnie to nie ma akurat znaczenia, czy dwukadencyjność będzie zniesiona, czy nie będzie. Jeżeli podejmę ostatecznie taką decyzję i wszystkie okoliczności za 3,5 roku będą ku temu sprzyjać, to dla mnie, to ja się nie będę na innych oglądał. Ale chcę powiedzieć z dużym bardzo chcę powiedzieć to z takim przekonaniem osobistym, że to, co się wydarzy, będzie oczywiście zależne od tego, czego nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć. To prawda, jest jeszcze trochę czasu, natomiast cel jest dla mnie określony. Zawsze pracowałem do Szczecina, pracuję dla Szczecina, planuję to robić dalej i mam nadzieję, że jak najwięcej dobrych efektów będą mieszkańcy naszego miasta i regionu z tej mojej i moich współpracowników pracy dostrzegać, jeżeli za 3,5 roku będzie taka sytuacja, że będę do tego miał sprzyjające wszystkie okoliczności, to się tego nie, to, to nie będę miał problemu, żeby się tego oczywiście podjąć. Ja już
Marcin
od dawna
Biskupski byłby pana zastępcą do spraw oświaty i kultury. Czy dobrze pan ocenia jego pracę?
Ja oceniam pracę Marcina Biskupskiego jako człowieka, który jest bardzo konsekwentny, choć ma niełatwy obszar do zrealizowania. I wiem, że w kulturze jest ostatnio sporo spraw, które wymagają wzmożonych działań, ale one nie wynikają tylko i wyłącznie z tego, co robi sam prezydent Biskupski, tylko z otoczenia, z jakim musi współpracować w mieście.
To jak to jest, bo pan Marcin Biskupski, który był prezydent, który był gościem w rozmowie pod krawatem w piątek u pani Frymus, mówił, że nie jest do końca zadowolony z wyboru swojej dyrektorki Wydziału Kultury. To nie on podejmuje decyzję? No wiadomo, że konkurs był i nie był jedynym głosem.
No według informacji, które ja posiadam, niestety utrudnia mu się podejmowanie decyzji. On jest odpowiedzialny za konkretny obszar. Kiedy realizowaliśmy projekt koalicji z prezydentem, umówiliśmy się na realizację działań, które są związane z odpowiedzialnością w danych sferach. I umówiliśmy się jasno na to, że za sprawy kultury będzie odpowiadał wiceprezydent Marcin Biskupski. Dla mnie, jako szefa szczecińskiej Platformy i członka rządu, jest oczywiste, że jeżeli ktoś bierze odpowiedzialność za dany obszar, to ma w tym pełną suwerenność. To znaczy podejmuje decyzję tak, aby miał pełne zaufanie do swoich pracowników i współpracowników, bo ma odpowiadać za ważny obszar. A jeżeli ktoś z tylnego siedzenia próbuje załatwiać sprawy za człowieka, który powinien być za kulturę odpowiedzialny, to tak nie powinno to wyglądać.
A tym ktośem jest prezydent Krzystek.
Tego nie wiem. Czy generalnie relacje z prezydentem Krzystkiem do tej pory układały się bardzo dobrze, więc ja jestem też zdziwiony, że prezydent Krzystek też w taki sposób pozwala, żeby to w mieście było realizowane, bo ja nie widzę tutaj złej woli od strony prezydenta Krzystka. Ja myślę, że po prostu może niektórzy jego współpracownicy po prostu za bardzo próbują wyręczać prezydenta w niektórych decyzjach. I myślę, że z tego zostaną wyciągnięte wnioski. Na pewno będziemy o tym rozmawiać, bo jeżeli ta koalicja, na którą się zgodziliśmy się poprzeć prezydenta Krzystka w tych wyborach, wygrał to w pierwszej turze, ma osiągać dobre efekty, ma dobre korzyści mieszkańcom z tej koalicji dawać, to ja oczekuję od wszystkich uczciwej współpracy i dobrego traktowania się wzajemnie.
Będziecie wyciągać wnioski, czy również konsekwencje?
Na razie wnioski.
S3 cała gotowa, możemy jechać od granicy z Czechami do Świnoujścia nad samo morze. To też wielka rzecz dla naszego regionu. A kiedy w Czechach nie będzie się S3 kończyła w polu, tylko będziemy mogli do Pragi sobie dojechać?
Najważniejsze jest to, że cały odcinek po polskiej stronie, czyli od morza aż do gór, został oddany, ponad 470 km drogi ekspresowej. I to jest kluczowe, dlatego że to bardzo mocno zwiększa nasz potencjał generalnie transportowy. To nie jest już tak, że z południa Polski czy z Czech będzie można dojechać nad morze w tym aspekcie turystycznym, z czego bardzo się cieszymy, no bo coraz więcej Czechów korzysta z naszej oferty turystycznej, ale to będzie bardzo duże wzmocnienie dla zespołu portów Szczecina i Świnoujścia. W kontekście rozbudowy portu w Świnoujściu, budowy przylądka Pomerania, które realizujemy, budowa drogi S3 jest kluczowa. Po wizycie rządu premiera Tuska w Pradze doszło do deklaracji i już Czesi pracują nad postępowaniami przetargowymi na tym swoim odcinku, to jest dosłownie kilka kilometrów, który pozwoliłby włączyć do autostrady prowadzącej do Pragi. Myślę, że to jest perspektywa około 2, może 3 lat, no to wtedy rzeczywiście będzie już wszystko skończone. Jest to wielki projekt. Przypomnę tylko, że rozpoczynaliśmy go w 2007 roku pierwszymi odcinkami w województwie lubuskim. W ubiegłym tygodniu otworzyliśmy ostatni odcinek przed Świnoujściem, co pokazuje jasno, że no mamy autostradę. To jest w ogóle część korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. To jest kluczowa droga dla rozwoju portów, więc myślę, że proszę zobaczyć, jak już podpiszemy umowę na wszystkie odcinki Zośki, to my w naszym województwie mamy wszystkie eski zrobione i wyremontowane.
No jeszcze chyba
wszystkie, które są na mapie. Tak, ale, ale dziesiątka jest już realizowana, umowy są podpisane i prace już trwają. Więc wszystkie eski są już, czyli te drogi klasy ekspresowej są...
I cieszmy się, że eski, bo eskami jeździmy za darmo, autostradami tak, czasami trzeba płacić.
Są to drogi zrealizowane w całości z budżetu państwa, są to drogi
nie ma pomysłu, żeby tam się pojawiały jakieś opłaty.
Nie, w żadnym wypadku chodzi tylko o to, aby było komfortowo, bezpiecznie i żeby kierowcy, którzy na co dzień korzystają z tych dróg, mieli jak najlepsze warunki do jazdy. A wracając już do Zośki, o której mówiliśmy na samym początku, no to proszę, zobaczcie państwo, wszyscy wiecie, jak chociażby w okresie wakacyjnym wygląda droga S3, jak ze Szczecina wyjeżdżamy przez węzeł Kijewo, to korek w tamtym
wąskie
miejscu,
gardło,
on się zaczyna już przed węzłem Podjuchy i przez wiele, wiele kilometrów się ciągnie. Dzisiaj zostanie on rozładowany, dlatego że będzie można pojechać w stronę Polic, tam na wysokości zakładów chemicznych, wjechać do tunelu, przejechać tunelem 5 kilometrów i wyjechać na wysokości węzła Goleniów, tam gdzie ulokowany jest McDonald's. Więc będziemy mieli dużo łatwiejszy dojazd. Porównywaliśmy to, na przykład ci, co jedą od strony Polic, gdzieś z północy Szczecina czy z samych Polic, żeby dojechać do tego węzła Goleniów, muszą jechać 58 minut. To się o ponad 30 minut skróci, jak będą mogli pojechać Zośką.
To i może głębokie nam się rozkorkuje dzięki temu, bo dużo będzie takich miejsc chyba w Szczecinie, które złapią oddech, że tak powiem.
Tak, będzie budowany bardzo zaawansowany węzeł na wysokości Dobrej, więc tam będzie można już się do Zośki włączyć. Będzie węzeł w Tanowie wybudowany, więc rzeczywiście ten układ komunikacyjny północnych dzielnic Szczecina czy powiatu polickiego będzie zupełnie inny niż jest teraz, co oczywiście się poprawi i jeśli patrząc jeszcze oczywiście na realizację ostatniego etapu trasy północnej w Szczecinie, która również będzie się włączać do tej obwodnicy, która przez Police dołączy do Zośki, do tunelu, no to będziemy mieli skok cywilizacyjny, jeśli chodzi o dostępność wygodnych, komfortowych dróg w naszym mieście i tutaj całym szczecińskim obszarze metropolitalnym.
I do tej beczki miodu łyżka dziegciu. Światowy potentat w branży produkcji turbin wiatrowych, duńska firma Vestas, zawiesza swoją inwestycję w Szczecinie. Oczywiście zainteresowani wiedzą, że jedna z fabryk Vestasa działa, funkcjonuje, zatrudnia, będzie zatrudniać więcej, chodzi o te gondole, a tutaj mamy turbiny wiatrowe. To woda na młyn dla Prawa i Sprawiedliwości. Jej członkowie, radni, posłowie twierdzą, że to wina chociażby rządu Donalda Tuska, że nie stawia na offshore.
Oczywiście jest tak, że politycy PiS-u będą używać każdego argumentu, żeby próbować uderzyć w rząd. Ja się tylko zastanawiam, czy nie są konsekwentni, bo jak przychodzi do inwestycji firm, które są firmami zagranicznymi i tworzą tutaj miejsca pracy, na przykład w portach, to protestują, że takie inwestycje są realizowane, bo wpuszczany jest, cudzysłów, zagraniczny kapitał, a kiedy prywatna zagraniczna firma, w której los nie zależy od rządu czy Skarbu Państwa, podejmuje decyzję oparte o rachunek ekonomiczny, to oni się bulwersują, mówiąc, że to jest wina rządu. Ale już taka rola tych ludzi, jak nie mają nic merytorycznego oczywiście do powiedzenia, to będą wymyślać różne bzdury. Natomiast dla jasności, jest to decyzja firmy prywatnej, która jest oparta o rachunek ekonomiczny. Dlaczego tak się stało? Jeżeli ma być realizowana fabryka, to ona musi realizować konkretne zlecenia. Jeśli Vestas nie zrealizował, czy nie ma zleceń na realizację swojej produkcji, a mieli takie plany w północno-zachodniej części Europy, jeżeli nie mają tych zleceń, to nie mają dla kogo tego w takiej ilości produkować.
Czyli to nie chodzi o zlecenia od Polski na Bałtyk?
Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Vestas otworzył fabrykę na Ostrowie Brdowskim, czyli w sąsiedztwie Stoczni Gryfia. Ta fabryka prosperuje, zatrudniając kilkaset osób, prężnie działa. Do tego Vestas zakupił fabrykę w Goleniowie, gdzie produkowane są elementy lądowej energetyki wiatrowej. Więc oczywiście dobrze by było mieć dwie fabryki w Szczecinie, a nie tylko jedną, ale jest jedna fabryka w Szczecinie i druga w Goleniowie. Myślę, że te informacje o zawieszeniu są też istotne, bo w momencie, w którym pojawią się kontrakty i możliwości produkcyjne powinny zostać zwiększone, no to wtedy ten temat będzie znów otwarty.
Bo Vestas zakupił działkę, ziemię i na razie jej nie sprzedaje, nie wycofuje się całkowicie
według
z kapitałem.
Według informacji, które są publiczne, są cały czas właścicielami tej działki, mają przygotowaną dokumentację, wszystko jest gotowe do realizacji, tylko muszą widzieć, dla kogo będzie to produkowane. To od tego trzeba zacząć. Więc
czyli to jest zawieszenie, a nie wycofanie.
Tak deklarują przedstawiciele prywatnej firmy. Ja bym nie chciał brać 100% odpowiedzialności za to, co robią prywatne zagraniczne firmy, ale tak to oczywiście się dzieje. Natomiast ja chcę zwrócić jeszcze na jedną kwestię uwagę. No proszę zobaczyć na to, jak sprawy związane z morską energetyką wiatrową są podważane, chociażby też w debacie publicznej przez prezydenta Trumpa. Politycy Prawa i Sprawiedliwości też bardzo mocno atakują wszystkie rozwiązania, które są związane z odnawialnymi źródłami energii. Więc to nie jest tak, że te wszystkie informacje, czy ten taki negatywny przekaz na temat tych rodzajów energii będzie, przejdzie bez echa. No, tego są daleko idące konsekwencje. Natomiast miejmy nadzieję, że wszystkie działania, które my realizujemy, zostaną zrealizowane. Chcę tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz. My w ramach odblokowanego przez nasz rząd Krajowego Planu Odbudowy inwestujemy w morską energetykę wiatrową. Ponad 1,5 miliarda złotych zostanie zainwestowane w portach na naszym wybrzeżu dzięki temu, co zrealizowaliśmy w naszym ministerstwie, między innymi zachodniopomorski port, port w Darłowie, realizuje inwestycje związane z infrastrukturą dostępową do portu i przebudową nabrzeży właśnie pod te funkcje, które są z offshorem związane. Tego wcześniej nikt nie planował. Generalnie zachodniopomorskie na mapie offshore'u było taką trochę białą plamą. Tylko przypomnę jedną rzecz. Zlikwidowali politycy PiSu stocznię remontową w Świnoujściu. I na to miejsce powiedzieli, że będzie zbudowany port instalacyjny przez Orlen, czyli port, z którego będą wypływać statki z elementami morskich farm wiatrowych, które będą ustawiane na Bałtyku. 100 milionów złotych zostało w ten terminal zainwestowane. I wie pan, panie redaktorze i szanowni państwo, co politycy PiSu zrobili? W czerwcu 2023 roku podpisali umowę, że port instalacyjny dla Orlenu będzie na Bornholmie. Po prostu duński port na Bornholmie będzie portem instalacyjnym dla Orlenu. I tak to wszystko wyglądało. Zbudowali, wydawali pieniądze, tak naprawdę realizując zupełnie skąd inąd inwestycje. Więc my musimy się mierzyć z problemami, które zastaliśmy, ale będziemy krok po kroku odzyskiwać te kwestie, które są istotne, a środki finansowe z KPO, które inwestujemy również w województwie zachodniopomorskim w kwestie związane z offshorem, są tego najlepszym przykładem.
Jak zapowiadamy, że będzie pan gościem Rozmowy pod Krawatem i pytamy i prosimy o pytania na naszym radiowym Facebooku, no to zawsze mocno uaktywniają się mieszkańcy Świnoujścia. Jest kilka pytań od nich. Pozwolę sobie zadać jedno od pani Katarzyny. Gdzie w końcu w Świnoujściu, w Warszawie jest Natura 2000? Czy Świnoujście Warszów jest uzdrowiskowe? Tereny na Ognicy w Świnoujściu też były objęte Naturą 2000? Działki wykupione, domy pobudowane, a teraz już nie ma natury. Hałas w nocy, w dzień, od portu, od euroterminala, od dużych przepływających statków z kontenerami.
Szanowni państwo, zawsze w tym miejscu w Świnoujściu był port. Od wieków. Tam przepływają statki, tam statki robią przeładunki, tam znajduje się terminal gazowy, który zaspokaja blisko 50% zapotrzebowania rocznego Polski na gaz. Tam funkcjonuje przemysł. I tam
będzie terminal kontenerowy.
I tam realizujemy projekt, który nazwaliśmy Przylądek Pomerania, bo tu już nie chodzi tylko o kwestię portu kontenerowego, tylko chodzi o możliwości, które będą w przyszłości wspierać i wzmacniać nasze bezpieczeństwo, bo dzisiaj porty to nie tylko bezpieczeństwo gospodarcze związane z przeładunkami towarów i oknem na świat, bo możemy importować albo eksportować nasze towary, ale to jest też bezpieczeństwo energetyczne czy bezpieczeństwo militarne. Proszę zwrócić uwagę na to, że jesteśmy portem jako Świnoujście oddalonym najbardziej na zachód, co jest kluczowe ciekawe z punktu widzenia też odległości, które chociażby jest od Federacji Rosyjskiej. I my musimy inwestować w przedsięwzięcia, które będą wzmacniać to bezpieczeństwo, ale robimy to w sposób, który jest przemyślany. Jeśli dochodzi do sytuacji, w której musielibyśmy zapłacić gigantyczne miliony złotych za to, że urobek, który będzie z toru wodnego, był wywożony w głąb morza, to my z tego możemy usypać ląd, czyli powiększyć Polskę. To będzie wielki skok, który da w przyszłości duże możliwości rozwojowe. Porty rozwijają się bardzo mocno. Stajemy się, mówiąc wprost, takim kluczowym węzłem logistycznym, nawet w tych rejsach oceanicznych. Proszę zobaczyć, do Gdańska przypływają największe kontenerowce świata z Azji. To są jednostki, które przywożą towar już nie tylko do Polski, ale one idą dalej na południe do Czech, czy na Słowację, czy do wschodnich Niemiec. My na tych portach zarabiamy gigantyczne pieniądze. W ubiegłym roku z akcyzy VAT-u i cła w polskich portach naliczono kwotę 56 miliardów złotych. Przecież to jest nasz interes, narodowy interes, żeby rozwijać porty. Oczywiście w uszanowaniu tych, którzy mieszkają tam, w tamtym miejscu. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że cała ta zdecydowana część, ta turystyczna czy uzdrowiskowa, znajduje się po drugiej stronie kanału, w innym miejscu Świnoujścia. Tam, gdzie zawsze funkcjonował przemysł od wieków, tam będzie realizowany rozwój portu.
No i to właśnie mieszkańcy Warszawy się skarżą.
I jeszcze jedną rzecz powiem. Wjazd do portu będzie zaczynał się na blisko kilometr przed tunelem do Świnoujścia. Więc jeżeli są ludzie, którzy pokazują takie obrazki, że jakieś kontenerowce stoją zaraz przy apartamentowcach i tam dym stamtąd leci, to są zwykłe fake newsy. Bardzo Państwa proszę, żebyście w to nie wierzyli.
Ale wyciąga Pan rękę do mieszkańców Warszawy?
Budujemy alternatywną drogę, która będzie drogą dostępową do plaży właśnie dla mieszkańców Warszawy. Realizujemy ścieżkę rowerową, która jest w tamtym miejscu też potrzebna, bo tam jest przecież szlak rowerowy. My wszystko chcemy zrobić w poszanowaniu tych interesów też mieszkańców, ale musimy wiedzieć, że interes gospodarczy, interes bezpieczeństwa naszego kraju jest właśnie w rozwoju portów i to w żaden sposób nie przeszkodzi realizacji jakichś działań związanych z tym, o czym Państwo piszą, bo jak popatrzymy na to, co się na przykład dzieje w Gdańsku, no to przecież jest terminal kontenerowy największy na Bałtyku, jesteśmy z niego dumni. I obok z niego znajduje się plaża, gdzie można zobaczyć kitesurferów. To nie jest tak, że to jest jakieś zagrożenie. Oczywiście to jest przedsięwzięcie bardzo duże, to jest przemysł, inwestycja, ale będą tam bardzo zaawansowane rozwiązania technologiczne, autonomiczne, oparte o niskoemisyjność, nie będzie tam spalin, to będzie zautomatyzowane. Naprawdę uwierzcie, bo to jest projekt przyszłościowy nie na rok, dwa czy pięć, tylko na dziesiątki lat. Mówiąc, gdzieś słyszałem, ktoś takiego użył sformułowania, że to jest projekt na miarę drugiej Gdyni. Tak, to jest tak odważny projekt, ale ja uważam, że on jest jeszcze większy i w ciągu najbliższych kilkunastu dni będziemy pokazywać szczegóły, dlaczego projekt, który zaproponowaliśmy jako przylądek Pomerania, jest lepszym rozwiązaniem niż to, co nasi poprzednicy zaproponowali, bo tylko ostatni podsumowując. Ja nie wiem, czy Państwo wiecie, ale moi poprzednicy, szczególnie jeden, opowiada o tym, jak bardzo terminal kontenerowy tutaj
rozumiem,
był zaawansowany.
Rozumiem, pan minister Grubarczyk.
Ja chcę powiedzieć Państwu tak, 2014 rok, czas rządów Platformy Obywatelskiej, podejmowany jest na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście decyzja o tym, że strategiczna inwestycja dla portu jest terminal głębokowodny zewnętrzny. Mija 8 lat rządów PiSu. Ja przychodzę tam i musimy walczyć o decyzję środowiskową, która jeszcze będzie wymagała oczywiście kolejnych zmian. Musimy podpisywać szereg umów i dopiero przez rok robimy coś, co daje możliwość osiągnięcia wymiernych efektów. Więc my po prostu robimy, nie gadamy i będziemy pokazywać konsekwentnie wszystkie działania, które w tej sprawie realizujemy i myślę, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni pokażemy bardziej szczegółowo sprawy związane z przylądkiem Pomerania, kluczową inwestycją dla rozwoju gospodarki morskiej.
Zdaje się, że wyczerpaliśmy wiele tematów dziś w rozmowie pod krawatem, której gościem był wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
Dziękuję, dobrego dnia.